Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight – Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Paweł Wiejski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 14 lipca. Komisja Europejska zgodziła się dziś na przejęcie Lotosu przez Orlen. Aby doszło do fuzji, polskie firmy będą musiały spełnić szereg warunków i sprzedać część aktywów. Na konferencji prasowej, na której prezes Orlenu, Daniel Obajtek, ogłaszał sukces trwających od ponad roku rozmów z komisją, był obecny również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że kolejnym krokiem będzie połączenie Orlenu z PGNiG. Tym samym realizuje się scenariusz budowy polskiego giganta multienergetycznego. Jest ze mną Robert Tomaszewski, szef PA Energy. Robercie, może zacznijmy od zupełnych podstaw. Dlaczego do przejęcia jednej spółki Skarbu Państwa przez inną potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej? Co do tego ma Bruksela?
Lotos i Orlen to dwie największe grupy paliwowe w Polsce, obie kontrolowane przez państwo. Plan ich połączenia ma wiele, wiele lat. Kilka rządów próbowało zrealizować fuzję paliwową, ale to się nie udawało. Dopiero w lutym 2018 roku pojawiła się polityczna determinacja do tego, żeby połączyć obie spółki. Podpisano list intencyjny i rozpoczęto proces przygotowania się do fuzji paliwowej. Obie grupy, Orlen i Lotos, działają praktycznie na tych samych rynkach, czyli z grubsza, nie wchodząc w szczegóły, chodzi o detaliczny i hurtowy rynek paliw. Aby je połączyć, trzeba zrobić to zgodnie z europejskimi regułami prawa konkurencji i zgodę na to musi wyrazić komisja, która stoi na straży przestrzegania zasad konkurencji na unijnym rynku, ale też ochrony jego przed budową podmiotów, które monopolizowałyby poszczególne rynki. No i tutaj oczywiście mieliśmy do czynienia z procesem i negocjacjami, które trwały dość długo i które ostatecznie zakończyły się daniem zielonego światła przez Brukselę do tej fuzji, ale oczywiście pod pewnymi warunkami.
No właśnie, jakie to są warunki? Co Orlen musi zrobić, żeby przejąć Lotos?
Ta lista była bardzo długo negocjowana, bardzo długo polska strona, czyli strona Orlenu, starała się wynegocjować jak najbardziej korzystne warunki przejęcia Lotosu. I tutaj mam na myśli przede wszystkim to, że próbowano sprzedać jak najmniej, to znaczy, żeby zyskać pozwolenie komisji i jednocześnie nie oddać zbyt wielu aktywów. To się nie do końca udało. Ta lista, która została zatwierdzona przez komisję dzisiaj, jest bardzo długa i dosyć bolesna, szczególnie dla Lotosu. Aby doszło do fuzji, Lotos będzie musiał pozbyć się 80% swoich stacji benzynowych i 30% udziałów w rafinerii w Gdańsku. Co oznacza, że na tym połączeniu bardzo mocno skorzystają prywatne podmioty działające na naszym rynku, które będą miały okazję do przejęcia tych aktywów. To oczywiście nie koniec. Ta lista warunków komisji jest znacznie dłuższa. Jednym z ciekawszych jest między innymi wymóg tego, że Orlen będzie musiał zbudować w Szczecinie terminal do odbioru paliwa lotniczego, a następnie przekazać go niezależnemu operatorowi, który nie będzie mógł być w żaden sposób związany ze Skarbem Państwa, czyli spółka Skarbu, jaką jest Orlen, największa firma w Polsce, zbuduje infrastrukturę, którą następnie przekaże prawdopodobnie zagranicznej firmie. To oczywiście nie koniec. Orlen będzie musiał wycofać się również z rynku asfaltów, będzie musiał ograniczyć swoją działalność na rynku paliwa lotniczego poprzez sprzedaż swoich udziałów w spółce, która zajmuje się obrotem paliwami do silników odrzutowych między innymi. Tutaj warto też dodać, że te negocjacje były trudne i przez pewien czas na stole negocjacyjnym komisja położyła konieczność sprzedaży dwóch rafinerii Orlenu, które znajdują się za granicą, jednej rafinerii w Kralupach i drugiej w Morzejkach. Orlen za wszelką cenę nie chciał zgodzić się na to, żeby zbywać te aktywa, ponieważ mogłoby to zostać odebrane jako duża strata polityczna. Przypomnijmy, że rafinerię w Morzejkach kupowano w 2006 roku jeszcze z inspiracji i pod błogosławieństwem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jej sprzedaż oznaczałaby poważne reperkusje wizerunkowo-polityczne, więc Orlen próbował za wszelką cenę uniknąć tych dezinwestycji. Na tyle, na ile mu się to uda, odpowiedź poznamy prawdopodobnie dopiero za rok, ponieważ teraz rozpoczyna się proces zbywania tych aktywów. No i Polska Grupa tutaj mocno podkreśla to, że ona nie będzie chciała sprzedawać wszystkiego, będzie chciała za to wymieniać się tymi aktywami, czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, w której część stacji Lotosu zostanie po prostu zamieniona na przykład na jakieś stacje węgierskiego MOL-a albo brytyjskiego BP w innych krajach, co też może przyczynić się do ekspansji Orlenu na innych rynkach. No ale faktem jest, że połączony Orlen i Lotos będzie ważył znacznie mniej na rynku paliw detalicznych i hurtowych w Polsce niż te dwie spółki w sytuacji, w której działały oddzielnie.
Czyli budując polskiego giganta, jednocześnie zapraszamy zagraniczne firmy, żeby się rozpanoszyły po naszym rynku.
Tak, i te zagraniczne firmy bardzo aktywnie uczestniczyły w tym procesie rozmów Komisji Europejskiej z Orlenem na temat warunków tej transakcji. Próbowały na wszystkie możliwe sposoby zabezpieczyć swoje interesy, bo gdyby Komisja dopuściła bezwarunkowo taką fuzję, no to powstałby gigant, który mógłby dyktować ceny paliw w Polsce. No i konkurencja, która posiada stacje benzynowe w naszym kraju, no musiałaby te paliwa kupować od takiego giganta, prawdopodobnie po zawyżonych cenach, więc Komisja wzięła tutaj stronę prywatnego rynku i nie chciała iść na daleko idące ustępstwa w stosunku do Orlenu.
Pomówmy teraz o PGNiG-u. Dlatego, że to ma być ten kolejny krok przy budowie naszego wielkiego giganta, o którym jeszcze porozmawiamy. Czy w przypadku PGNiG-u też będziemy musieli się użerać z Komisją Europejską i też Orlen będzie musiał coś sprzedawać, żeby go przejąć?
To może zacznijmy od początku, ponieważ rynek oczywiście spodziewał się tego, że Komisja Europejska wyda warunkową zgodę na przejęcie Lotosu. To jednak plan przejęcia PGNiG-u przez Orlen pozostawał w sferze daleko idących spekulacji. My słyszeliśmy dość wyraźnie sygnały docierające do nas z ulicy Bielańskiej, czyli z warszawskiej siedziby Orlenu, że ten plan będzie realizowany i jest na agendzie, ale z pewnych powodów on był co jakiś czas wstrzymywany. Pierwotnie Orlen miał ogłaszać przejęcie PGNiG-u już w kwietniu, ale wstrzymano ten pomysł, aby nie komplikować hamujących wówczas rozmów z Komisją Europejską na temat Lotosu. No i on wrócił dosłownie dzień po ogłoszeniu wyników wyborów w Polsce. Komisja Europejska też czekała na ten moment, kiedy kampania prezydencka zakończy się w naszym kraju, aby jej decyzja nie była odbierana jako sposób wpływu na ten proces wyborczy, który się tutaj toczy. No i trzeba powiedzieć, że to jest chyba najbardziej ambitny plan, z jakim Orlen teraz będzie się mierzył i z jakim będzie się mierzył prezes Orlenu Daniel Obajtek, czyli przejęcie PGNiG-u. Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Orlen przejął już Gdańską Energę, czyli czwartą największą spółkę energetyczną w kraju. Dostał zielone światło na przejęcie Lotosu, no i teraz ogłosił gotowość do przejęcia, podpisał list intencyjny z Ministerstwem Aktywów Państwowych dotyczący przejęcia PGNiG-u. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Daniel Obajtek buduje paliwowego behemota. Oficjalnie jest to związane z tym, aby stworzyć spółkę multienergetyczną, która będzie w stanie konkurować nie tylko w Polsce, ale wychodzić coraz aktywniej na rynki zagraniczne, ale też mieć odpowiednią dźwignię finansową, aby inwestować w transformację polskiej energetyki, transformację polskiej gospodarki. I tutaj mam na myśli nie tylko odnawialne źródła energii, ale też przede wszystkim wodór, który jest na agendzie zarówno PGNiG-u, jak i Orlenu. Więc ten list intencyjny, który został dzisiaj podpisany, jest początkiem kolejnego procesu, kolejnej akwizycji, która będzie realizowana przez Orlen, równolegle do procesu sprzedaży albo wymiany aktywów Lotosu. Czyli mamy naszą największą spółkę paliwową, największą firmę w Polsce, która będzie przez najbliższe 12 miesięcy bardzo zajęta i sprzedażą swoich aktywów i aktywów jeszcze niedoszłego konkurenta z Gdańska, ale też integracją energetycznych aktywów energii i przygotowywaniem się do przejęcia gazowego PGNiG-u.
No to wrócę do mojego pytania. Czy przejęcie PGNiG-u będzie się wiązało również z jakimiś wymaganiami ze strony Komisji Europejskiej?
Na pewno Orlen będzie musiał notyfikować przejęcie PGNiG-u w Komisji Europejskiej w Brukseli. Ma to się wydarzyć na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy. Rozpocznie się to od tak zwanej prenotyfikacji, od takiego wstępu do rozmów. i raczej zakładamy, że ten proces będzie szybki i mało bolesny. Z tego względu, że obie firmy, mimo że są gigantyczne, mimo że zatrudniają kilkadziesiąt tysięcy pracowników, to działają na innych rynkach. PGNiG jest spółką, która przede wszystkim sprzedaje i wydobywa ropę i gaz i jest głównym dostawcą gazu dla gospodarstw domowych i firm w Polsce. Natomiast Orlen jest spółką paliwową, której korowym biznesem jest oczywiście dystrybucja i wytwarzanie paliw. Te firmy nachodzą na siebie trochę, jeżeli o sektor wytwarzania energii elektrycznej, ale to są raczej procenty, więc Komisja Europejska raczej nie będzie miała tutaj dużo pracy. Raczej nie spodziewałbym się warunkowej zgody i prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś rodzaju powtórki ze scenariusza z energią, bo tutaj fuzję Orlenu i energii również akceptowała Komisja Europejska, ale to zielone światło zaświeciło bez żadnych wstępnych warunków.
Mówiłeś mi, zanim włączyliśmy nagrywanie, o tym, że widziałeś na konferencji prezesa PGNiG-u od stycznia, Jerzego Kwiecińskiego. I powiedz mi, jak myślisz, jaka jest jego rola przy tym przejęciu?
No to była znamienna scena, ponieważ na tej konferencji prasowej na scenie, w momencie, kiedy ogłaszane były plany dotyczące właśnie przejęcia PGNiG-u przez Orlen, był obecny prezes Orlenu Daniel Obajtek, minister aktywów państwowych i wicepremier Jacek Sasin i premier Mateusz Morawiecki, ale nie było tam prezesa Jerzego Kwiecińskiego, właściwie no chyba głównego zainteresowanego tej transakcji. On siedział w pierwszym rzędzie no i przyglądał się z widowni tej konferencji, co też pokazuje hierarchię tego nowego układu sił, który się jakoś tam krystalizuje w spółkach skarbu i taką zapowiedź wasalizacji PGNiG-u przez Orlen. Wydaje się, że zapowiedź tej transakcji no, to jest gigantyczne wzmocnienie Daniela Obajtka, który dowiózł przejęcie energii, który jest w trakcie dowożenia przejęcia Lotosu i który już myśli o kolejnym przejęciu, tym razem PGNiG-u. Wydaje się, że to jest dla niego no, świetna polityczna katapulta do tego, aby no, dalej rozwijać swoją karierę. Może już niekoniecznie jako prezes Orlenu, a być może jako kandydat na przykład na szefa rządu. No tutaj mamy teraz do czynienia z sytuacją jakiegoś tam wstępu do przetasowań politycznych w Zjednoczonej Prawicy po wyborach prezydenckich, po zwycięstwie Andrzeja Dudy. Z wielu stron napływają sygnały, że premier Mateusz Morawiecki słabnie i ta zapowiedź przejęcia PGNiG-u też powinna być raczej odczytywana jako sygnał świadczący o tym, że pozycja premiera jest słabsza niż była do tej pory. Jerzy Kwieciński jest uznawany za menadżera kojarzonego z szefem rządu. No i wasalizacja jego spółki, czyli PGNiG-u przez Orlen, no nie wzmocni premiera na pewno w spółkach skarbu. No i wydaje się, że gdybyśmy mieli na przykład spekulować o tym, kto mógłby zastąpić Mateusza Morawieckiego w butach premiera polskiego rządu, no to nazwisko Daniela Obajtka powinno być wysoko na tej liście.
No dobrze, ale to może jeszcze cofnijmy się o krok do tyłu i jedna rzecz, która mnie zastanawia, no to brzmi świetnie, polski gigant multienergetyczny, ale po co to tak naprawdę jest? W sensie rozumiem, że jest poziom praktyczny, że rzeczywiście to daje możliwości inwestycyjne, jest również poziom polityczny, czyli mamy prezesa Obajtka, który być może już celuje jak najwyżej w polskiej polityce, to po co tak naprawdę jest nam ten gigant?
No ja bym chyba jeszcze pozostał na poziomie politycznym przez chwilę, no bo zauważmy, że Orlen w tych ostatnich miesiącach przejął i dostał zgodę na przejęcie dwóch państwowych spółek, które mają swoją siedzibę w Trójmieście, a konkretnie w Gdańsku, który jest też taką twierdzą Platformy Obywatelskiej, który twardo popiera opozycję, więc największa firma w Polsce i menedżer najwierniejszy Jarosławowi Kaczyńskiemu, czyli Daniel Obajtek, przejmuje dwie ważne gdańskie spółki. No i wydaje się, że jeżeli nie patrzymy oczywiście na ten aspekt ekonomiczny związany z tymi transakcjami, no to tutaj chyba trzeba szukać tego klucza, żeby zrozumieć, czemu to się dzieje w tym momencie. Oczywiście jest szereg argumentów, które przemawiają za tą fuzją, poczynając od synergii, poprzez oszczędności, lepszą siatkę logistyczną, jeżeli chodzi o transport paliw, uzyskanie dostępu do rafinerii morskiej przez Orlen, lepszej pozycji negocjacyjnej, jeżeli chodzi o zakupy ropy, na przykład ze wschodu, ale też od innych graczy. Dzięki temu można zyskiwać oczywiście tańsze paliwo. Więc to nie jest tak, że ta transakcja jest pozbawiona ekonomicznej zasadności, ale ma ileś argumentów w sobie, które dają nie tylko doładowanie ekonomiczne i biznesowe, ale też polityczne partii rządzącej.
Na koniec nie mogę cię nie zapytać o klimat, więc dla mnie ta fuzja, w sensie oczywiście prezes Obajtek podkreślał te argumenty również transformacji energetycznej, wspominałeś o możliwości inwestycji w infrastrukturę na przykład wodorową, no ale dla mnie to brzmi jednak jak po prostu duża firma utrzymująca się z wydobycia i spalania paliw kopalnych, przejmująca inną dużą firmę utrzymującą się z wydobycia i spalania paliw kopalnych w sytuacji katastrofy klimatycznej. Czy to naprawdę będzie miało jakieś przełożenie na transformację energetyczną, czy wręcz przeciwnie, silniejszy polski gracz oznacza po prostu większe emisje, bo więcej paliwa będzie sprzedawał?
Z deklaracji, które przedstawia Orlen, wynika, że no to będzie miało duże znaczenie dla procesu transformacji, że ten duży gracz będzie mógł po prostu więcej i w szybszym tempie dekarbonizować i siebie, i cały sektor energetyczny i gospodarkę. Wydaje się, że no, głównym problemem tego procesu transformacji naszego sektora energetycznego, w jaki obecnie się znajdujemy, jest brak kapitału. No i każda droga, która zwiększa możliwość pozyskania tańszego kapitału, by prowadzić ten proces dekarbonizacji, czy rozwijać inwestycje w odnawialne źródła energii, czy rozwijać wodór, czy rozbudowywać sieci energetyczne, przyłączać prosumentów itd., itd., wydaje się słuszna. To znaczy, jeżeli spojrzymy na to w perspektywie roku 2050 i tego gigantycznego wysiłku, który jako kraj, jako gospodarka musimy zrobić, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, no to ta logika nakazuje szukania takich synergii i szukania sposobów na to, żeby pożyczać jak najtaniej i jak najwięcej tego kapitału i inwestować go właśnie w takie projekty, które mają szansę na większą stopę zwrotu. No i tak jak powiedziałeś, no to są dwa koncerny, które bazują na paliwach kopalnych, co oznacza, że w ciągu najbliższej dekady muszą sobie wyznaczyć jasną ścieżkę odejścia od nich albo takiego ich wykorzystania, które zapewni im możliwość wyzerowania tych emisji w perspektywie, czy to na przykład poprzez inwestycje w petrochemię, czy sam wodór, który będzie przesyłany w sieciach gazowych na przykład. Więc w takiej szerokiej i długodystansowej perspektywie widziałbym raczej więcej zalet takiego połączenia niż wad związanych na przykład z powstaniem paliwowego molocha.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight. W środy Dużego Pałacu o wyborach prezydenckich, w czwartki podcastu technologicznego Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. O rozwoju pandemii koronawirusa posłuchacie Państwo w codziennej audycji Stan Epidemii. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, iTunes, Google Podcast i aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.